Witam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Przy mikrofonie Jacek, a to jest z prawej strony mapy. Witam Was serdecznie. Nadaję i na YouTubie, i nadaję na streamie Nocnego Radia. Mam nadzieję, że dzisiaj nic złego się nie stanie. I że dzisiaj będzie jak za dawnych dobrych lat, bez żadnych problemów technicznych. Trochę nieładnie zrzuciłem krawca z anteny, bo krawiec wszedłem. Hola, hola, młody człowieku. Ja bym nadawał za godzinę czy dwie, ale krawiec chyba trochę się pośpieszył, bo mógł jeszcze trochę zostać. Witam serdecznie Grześka Bukowskiego, witam Cię Grzesiu, co tam słychać w pięknym świecie Wielkiej Brytanii, co tam słychać w pięknym świecie pizzy i napisz, czy mnie dobrze słychać i czy podkład nie jest, proszę, za głośno albo za cicho. Tu przy mikrofonie Jacek, no trochę mnie nie było. Przyznaję, że chyba nie było mnie 3 tygodnie, no cóż. Taki live. Witam serdecznie Bursuka, cześć wszystkim. Napiszcie na czacie, czy mnie dobrze słychać. Cześć Tomu, pozdrawiamy serdecznie cały piękny stan Massachusetts. Dobry wieczór, no u mnie teraz już dzień dobry, bo 4:19 rano, a u Was w Polsce minęła 18 w sobotę listopadową, smutną, chociaż trochę wiosenną. Dzisiaj będzie kontynuacja tego, o czym mówiliśmy jakieś 3 tygodnie temu. Boże, to było 3 tygodnie temu? Nie, 5 tygodni temu było o Okusie. Badałem trochę tematów, podwodnych, świata podwodnego i tego historii, które się wydarzyły pod wodą przez ostatnie 100 lat i muszę przyznać, że znalazłem tyle ciekawostek, że wszystkie by się nie zmieściły nie tylko w jednej, ale nawet w dwóch audycjach. Więc wybrałem kilka najciekawszych historii, które wydają mi się dosyć ciekawe, warto opowiedzenia. Krawiec dzisiaj mówił, że Gumball to jest taki trochę śmieszek. Krawiec to jest kapitan, który lubi gadki luźne, a ja jestem taki, co lubi jakieś historie. Pyta się jak zwykle, jak tam Karol Werytat, jak tam zamordyzm w Australii. Już któryś raz mnie o to pyta, nasz drogi alkoholik lokalny, i muszę przyznać, że zadzwoń Furiat, zadzwoń i zapytaj, pogadamy. Cześć Gosia, witam serdecznie, Gosia i Tomu. Massachusetts serdecznie pozdrawia Australię. Miło Was widzieć. Od czasu, gdy nie mam mnie na Discordzie, jakoś mi tak Was brakuje. Nie mam z Wami takiego kontaktu jak dawniej. No ale cóż, zdarza się. Słuchajcie, Lukroy mówi siema. Cześć, siema wszystkim. Czy będzie zapowiadana audycja z rybką? Czy ja zapowiadam audycję z rybką? Będzie rzeczywiście trochę podwodnie dzisiaj, ale czy będzie coś o rybce? Nie wiem, zobaczymy. Może zadzwoni rybka. Jak rybka zadzwoni, na pewno będę z nim mówił po angielsku, tak już dawno temu obiecałem. Na pewno wtedy audycja zmieni trochę język, ale zobaczymy. Rybka chyba do mnie nie dzwoni. Wiecie, między mną a wami, zależy na którym kontynencie mieszkacie, ale jest co najmniej jeden ocean różnicy. I myślę, że mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim pustkowiem są morza i oceany. Marzyliście kiedyś o tym, żeby być marynarzem, albo że pracować na morzu? Szczerze mówiąc, jakoś mnie to nigdy nie ciągnęło. Jakoś ta rozłąka z rodziną zawsze mnie odrzucała od tego pomysłu, chociaż mam kilku znajomych, którzy dawniej razem ze mną byli w klubie żeglarskim i dzisiaj pływają na morzach i oceanach i chyba sobie chwalą. To są ludzie, którzy na pewno nie narzekają na brak pracy, z tego co słyszałem, i na brak kasy, więc może ma to swoje jakieś plusy. Wiecie, że jest taka strona Flight Radar. To jest bardzo popularna strona dla wielbicieli lotnictwa. Ja bardzo lubię na nią wchodzić i sobie oglądać, gdzie jaki samolot jest w tym momencie, chociaż od czasu, gdy zaczął się COVID jakoś, gdy ta ilość samolotów spadła, to mnie bardzo depresyjna dla mnie zrobiłaś ta strona. Dawniej lubiłem sobie nią poprawiać humor, a w czasie COVID-a wolałem na nią nie wchodzić. Teraz znowu się od niej uzależniam. Ale nie wiem, czy wiecie, jest jeszcze jedna strona, która pokazuje, tak, Flight Radar, ruch powietrzu, to jest taka strona, która nazywa się Marine Traffic. Strona, która pokazuje ruch na morzach. Ciekawe. Jeśli wejdziemy na tą stronę, która pokazuje ruch na morzach, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że tych statków jest bardzo dużo. Statków i okrętów, bo wojskowe też tam są. Ale wystarczy tylko trochę przybliżyć, czyli zrobić zoom w dół i widać, jak bardzo pustym miejscem są oceany i morza. Jak kolosalny dystans dzieli statki na morzu od siebie. Zróbcie zbliżenie na jakieś takie mniej uczęszczane obszary morza. Zróbcie doświadczenie. Wejdźcie na tą stronę i zobaczcie, jak to wygląda. Że poza głównymi trasami przepływu towarów, to zobaczycie tylko kilka statków, które gdzieś tam samotnie unoszą się na falach. a najbliższy statek jest kilkaset mil od nich. Jakie to są niesamowicie puste miejsca. Ciekawe, jak czują się marynarze na takich statkach. Czy w ogóle myślą o tym, że jakby co, to najbliższa pomoc nadejdzie w najlepszym razie za kilkanaście godzin. Nie wiem jak was, ale mnie jakoś to trochę przeraża. Tak opuścić dom na wiele tygodni i nie mieć w promieniu kilkuset kilometrów dookoła nikogo. No ale z drugiej strony w każdym porcie ma się dziewczynę podobno. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno tak jest. Więc to chyba dosyć ciekawe. Ciekawe to jest. Czy to życie jest warte tego, żeby poświęcić się pływaniu na statkach? Może jest nam jakiś marynarz? Może jest. Że pisze, kurde, że żegluga Dunajem wygląda na tej stronie niesamowicie. Tak, to prawda. Otóż niektóre statki wyglądają, jakby pływały po lądach. Ciekawe, podobno wikingowie tak robili, że płynęli, dostali się w ten sposób w głąb Rosji, że płynęli trochę rzeką, potem przerzucali łodzie na balach. No ciekawe, jak to było w tamtych czasach. Wikingowie byli bardzo rozwiniętą cywilizacją, wbrew pozorom. Dobra, mam tu małe piwerko. O. No to za tych, co na morzu. Powierzchnia morza jest tajemnicza i wiecie, wiele dziwnych historii już się wydarzyło na morzu. Nawet mam ambicje, żeby zrobić audycję o tych najciekawszych historiach z morza, bo niektóre naprawdę mrożą krew w żyłach. Jakiś czas temu w takim niedużym antykwariacie, który mamy tutaj w moim miasteczku, znalazłem książkę o katastrofach i niewyjaśnionych historiach na morzu. Niesamowite historie. Czyta się czasami to lepiej niż nie jeden thriller, albo lepiej niż nie jeden horror. No, szczególnie, że te historie wydarzyły się naprawdę. Ale to nie dzisiaj. Nie dzisiaj o tych sprawach. Bo powierzchnia morza jest tajemnicza, ale jeszcze bardziej tajemnicze rzeczy dzieją się pod powierzchnią. Szczególnie, że tam tak naprawdę tam nikogo nie ma. W międzyczasie pozdrawiam Fufu z czata. Gosia pisze, że brakuje na Discordzie. No cóż, zdarza się. Ale dobrze się spotykamy na audycjach czasami. No witam Fufu serdecznie. O czym to mówiłem? A tak, że rzeczy dziwne dzieją się pod powierzchniami, no bo tam jest naprawdę pusto. Gdzie nie, gdzie tylko i naprawdę gdzie nie, gdzie przemieszczają się wojskowe łodzie podwodne, ale w skali całego świata w aktywnym użyciu jest obecnie około setki łodzi podwodnych. Jakieś cywilne batyskafy badawcze to są w ogóle jakieś śladowe ilości, a przestrzeń podmorska jest, w przeciwieństwie do powierzchni, trójwymiarowa. Pustka, otchłań, abyss po angielsku. Nieprawdopodobnie pusto. No oczywiście są zwierzęta, ryby piękne, czasami tajemnicze, czasami brzydkie, czasami okropne, ale ludzi tam prawie w ogóle nie ma. Ludzie nie mogą mieszkać pod powierzchnią. Poza tymi kilkoma łodziami podwodnymi tam jest naprawdę pustko. I nic dziwnego w tym nie ma, że w tej pustce dzieją się rzeczy niezwykłe. I chociaż łodzie podwodne tak naprawdę są w użyciu od jakichś stu kilku lat, to już wiele tajemnic zdarzyło się tam nadziać. To ciekawe, tajemnic mało popularnych, tak mi się wydaje. Mało się o nich słyszy. Bo o katastrofie Titanica słyszał chyba każdy. O Lusitanii, no trochę mniej, ale też prawie każdy. Nawet o wątpliwościach, jakie są w związku z Titanikiem, też już chyba słyszało wielu. Ale o tym, co się działo pod wodą? Niewielu. Naprawdę niewielu. Najpierw chcę was, wiecie, zabrać w czasy II wojny światowej. Okazuje się, że chociaż minęło już tyle lat, to wciąż jest mnóstwo niezbadanych spraw związanych właśnie z tym tematem. Druga wojna światowa, łodzie podwodne, no i oczywiście jak mówimy o łodziach podwodnych i II wojnie światowej, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to Niemcy. I nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego, że pierwsze, co się ciśnie na usta, gdy mówimy o II wojnie światowej i podwodniakach, to niemiecki U-Boot. Dzisiaj Niemcy już nie są żadną potęgą podwodną, no, ale nie są tak zupełnie nieistotni. Są raczej średnią siłą, jeżeli chodzi o te sprawy, ale gdzie im tam do Amerykanów, Rosjan, Chińczyków, Brytyjczyków, nawet australijska flota, co ciekawe, jest większa niż niemiecka, chociaż Niemcy są czterokrotnie bardziej licznym krajem niż Australia. Polska flota to jest dramat. Polska flota to jest dramat syf i makabra. To jest ta część polskich sił zbrojnych, które są chyba w największej ruinie. Nawet nie bardzo mi się chce o tym gadać, bo chyba nie ma o czym. Polskie lotnictwo jest wbrew pozorom całkiem niezłe w porównaniu z sąsiadami. Polskie siły lądowe, no tu są zdania podzielone, ale na pewno nie są w takim upadku jak polska flota. Polska flota jest w rozsypce i chyba nie bardzo może się podnieść od czasu upadku komuny. No ale wróćmy do tych Niemiec lat 30. i 40. W tamtych czasach na morzach królowali Brytyjczycy, Japończycy i rodziła się potęga amerykańskiej floty. Niemiecka Kriegsmarine była budowana po to w czasie wojny i jeszcze w czasie pierwszej, przed pierwszą wojną światową, żeby postawić się flocie brytyjskiej. No ale doświadczenia pierwszej wojny pokazały, że to jest bardzo trudne. Royal Navy jest po prostu zbyt mocnym przeciwnikiem. Nawet pomimo tego, że Niemcy często mieli lepsze okręty z mocniejszymi działami, to mieli ich zbyt mało. I sporo bitew z tamtego okresu, z okresu pierwszej wojny światowej, jeżeli zobaczycie w Wikipedii, kończyło się właśnie zwycięstwem Brytyjczyków. To znaczy, w porównaniu z Niemcami, to specyficznie ciekawa sprawa, bo jak spojrzycie w Wikipedię, to jest taki powszechny, bardzo powszechnie występująca historia, że no, taktyczna wygrana niemiecka, ale strategiczna brytyjska, bo co z tego, że Niemcy zatopili więcej okrętów niż Brytyjczycy, no ale sami też stracili trochę, a ponieważ Niemcy mieli tych okrętów mniej, to pomimo takiego wydawałoby się korzystnego wyniku dla Niemiec, to Niemcy tracili większą część swojej floty. I jak spojrzycie na Wikipedię, to większość bitew z pierwszej wojny światowej to jest taktyczne zwycięstwo Niemców, ale strategiczne zwycięstwo Brytyjczyków. I w II wojnie światowej Niemcy przyjęli trochę inną taktykę. Podobno niemieckie dowództwo nie bardzo wierzyło w niemiecką flotę, a już zupełnie stracili zainteresowanie dużymi okrętami po słynnej porażce okrętu admirał Graf Spee jeszcze w 1939 roku, wkrótce po wybuchu wojny, który załoga niemiecka sama zatopiła u wybrzeży Argentyny jesienią 1939 roku. I to była wielka operacja brytyjska, która tak naprawdę była blefem i Niemcy nie chcąc wpaść w ręce Brytyjczyków zatopili sami wielki okręt. Okazało się, że nie było w co wpadać. Pisze Silver na czacie, że w tamtym tygodniu pozwolono jej prowadzić statek ratowniczy ponad godzinę. Wrażenie niesamowite, pełne błogości. No, Silver, zadzwoń i opowiedz, dlaczego nie? W ogóle możecie dzwonić, pamiętajcie, możecie dzwonić. Skype Nocne Radio, możecie też sponsorować tą audycję, ale nie na PayPalu. Dlaczego nie na PayPalu? Nie chcę mi się już opowiadać, bo o tym mówiłem jakiś czas temu. Cel Niemców w czasie wojny był prosty. Zagłodzić Wielką Brytanię, a później odciąć transporty wojenne do Związku Sowieckiego. Do takich celów świetnie nadawały się właśnie łodzie podwodne. I to tego typu okręty to był trzon niemieckiej Kriegsmarine, czasów II wojny. Co prawda, Niemcy na początku 1939 roku, wygrzebałem to, jak przygotowałem się do tej audycji, jeszcze przed wybuchem wojny rozpoczęły tak zwany Plan Z. Plan Z miał na celu zbudowanie takiej floty nawodnej, która byłaby w stanie konkurować z brytyjską Royal Navy. Ale plan ten był rozpisany aż do 1948 roku, co rzuca pewne światło na to, jak Niemcy wyobrażali sobie, kiedy wojna się rozpocznie i jak się rozwinie. O! Dobrodziej przysyła 20 złociszy na austriackiego kustosza. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, dobrodziej. No, austriackie kustosze, uwierzcie mi, też istnieją. To znaczy piwo tej klasy. Wracając do tematu, bo chcę się trochę rozwinąć z tą historią, ale pamiętajcie, możecie dzwonić w każdym momencie. Tak, gdzie to ja byłem? No właśnie, o tej Plan Z. O tym Niemcy chcieli zbudować tak mocną flotę jak Brytyjczycy, ale nie mieli czasu. Więc wpadli na pomysł, że jedyne, co im może pomóc wygrać wojnę na morzu, to te słynne łodzie podwodne. I Niemcy używali ubotów do atakowania konwojów płynących z Ameryki i z kolonii do Wielkiej Brytanii i konwojów wojskowych dla Sowietów. Ale ostatecznie okazało się, że to alianci wygrali bitwę Atlantyk. Ponad 1000 ubotów niemieckich w czasie wojny było. Bazy mieli nie tylko w Niemczech, ale też w okupowanej Francji i w Norwegii. No, tak naprawdę Polacy bardzo się przyczynili do tego, że udało się pokonać Niemców w czasie bitwy o Atlantyk, bo Polacy pomogli rozkodować Enigmę. Brytyjczycy dzięki temu, że rozkodowali niemiecką Enigmę, wiedzieli, gdzie uboty się znajdują, co bardzo im pomogło. Zatopili ponad 700 tych okrętów. Zginęło ponad 30 tysięcy niemieckich marynarzy. Ubot to była potężna i trochę tajemnicza broń, bo mogła się schować pod wodę i chociaż była wolniejsza niż aliancka eskorta, to często ubotom udawało się uciec. Ale moim zdaniem najciekawsze historie o ubotach Detekty były wykorzystane w roli transportowców, czy to ludzi, czy to ładunków. Nigdy atakowały inne statki. Można było też wykorzystywać U-boty w roli łodzi podwodnych i obserwacyjnych. To chyba nawet ciekawsze historie są z tym związane. Alianci, wiecie, mieli pewną kolosalną przewagę nad Niemcami w czasie II wojny, bo Ameryka Północna to było tak zwane alianckie sanktuarium, czyli była nieatakowalna. Niemcy i Japończycy byli bombardowani przez aliantów bezlitośnie, ale Niemcy i Japończycy nie mogli się odgryźć. Więc Niemiaszki przez całą wojnę próbowali zbudować słynny America Bomber, czyli taki samolot, bombowiec, który mógłby dosięgnąć miast gdzieś na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, czy to w Kanadzie może, Halifaxu, czy to Bostonu, czy Nowego Jorku, ale okazało się, że przemysł niemiecki nie jest w stanie zbudować takiego bombowca. Ale mieli Niemcy jeszcze jeden pomysł. Nazywali go Operation Falkenschlag. Niemiecki język jest piękny, prawda? Falkenschlag. Ciekawe, kto z Was wie, co to znaczy po niemiecku. To jest operacja bębenek. I Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 1941 roku, czyli raptem kilka tygodni po tym, gdy Amerykanie przystąpili do wojny, gdy dostali lanie w Pearl Harbor, to 5 niemieckich łodzi podwodnych wyruszyło z Francji w kierunku Ameryki Północnej. To był typ 9, jeden z największych, jakie zbudowali Niemcy. Co ciekawe, Niemcy nie mieli żadnych aktualnych map, które opisywałyby amerykańską obronę wybrzeża. Ciekawe, prawda? Nie mieli żadnego wywiadu, który mógłby im powiedzieć, jak wygląda obrona Ameryki Północnej. Oficjalnie operacja Bębenek, nie wiem dlaczego, brzmi to śmiesznie dla mnie, rozpoczęła się 13 stycznia 1942 roku. Operacja ta miała na celu atakowanie statków tuż pod amerykańskim nosem. Niemcy podpłynęli tak blisko Nowego Jorku, że w nocy 14 stycznia przez dwie lornetki oglądali światła wieżowców na Manhattanie. Nawet jeżeli te wieżowce, wiecie, w latach 40. nie były tak okazałe już jak dzisiaj, to już na przykład słynny Empire State Building był ukończony i pierwszy raz, bo to pierwszy raz w czasie wojny, gdy niemiecki żołnierz oglądał wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Pierwszy i jeden z ostatnich, na szczęście. Jeden z największych zwycięstw było zatopienie brytyjskich tankowców u wybrzeży amerykańskich. SS Coimbra to był jeden z nich. Wybuch był tak ogromny, bo tankowiec przewoził ropę do Wielkiej Brytanii, że był świetnie widziany z amerykańskiego wybrzeża. Kilka kilometrów od nich zatopili inne statki niemieckie. Tu mamy pisany statek San Jose. Jak się pewnie domyślacie, Amerykanie byli w szoku. Times Square został wygaszony. Zostało wprowadzone zaciemnienie w Nowym Jorku. Amerykanie przestali o sobie myśleć jako o miejscu, którego nie da się zaatakować. Niemcy nawet mieli plany, żeby wpłynąć do portu w Nowym Jorku i zaatakować statki, które stały w porcie, ale stwierdzili, że to zbyt ryzykowne. Jest wywiad z dowódcą jednego z tych okrętów, taki pan Reinhard Hardegen. Jest na YouTubie, zmarł w wieku 105 lat, w 2018 roku. Niemcy w ogóle sfałszowali wideo, które było nagrane z Nowym Jorkiem, bo się okazało, że jest zbyt słabej jakości, a to była wielka propaganda. Spójrzcie, podpłynęliśmy pod Amerykanom pod nos i wysadziliśmy im kilka statków. Taka ciekawostka. No, Gosia siedzi z Tomu, z tego co wiem, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, także nie wiem, czy jesteście tak bardzo bezpieczni. Może być różnie. Słuchajcie, dzwońcie śmiało, jeżeli jesteście aktualnie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, albo nie jesteście na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a może chcielibyście zaatakować Nowy Jork z łodzi podwodnej, dzwońcie. Ja co prawda chyba w tym nie pomogę, ale możecie o tym pogadać. Pod koniec wojny wydaje mi się, że robi się najciekawiej, bo wojna w Europie skończyła się w maju 1945 roku. Ale nie dla co najmniej dwóch łodzi podwodnych. O, pisze Kurt na czacie, że był taki film Spielberga o tym, jak to Japończycy podpłynęli na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tak, to jest taka ciekawostka, że Japończycy nawet wystrzelili torpedę w kierunku mostu Golden Gate, tego słynnego mostu w San Francisco, w takim czerwonym kolorze, ale okazało się, że spudłowali. I wiele miesięcy po tym ataku znaleziono tą torpedę na plaży amerykańskiej, gdzie po prostu sobie leżała, bo skończyło się paliwo i nie eksplodowała. Bardzo ciekawa sprawa. Japończycy mieli też tak zwane malutkie łodzie podwodne, mikrołodzie podwodne. To chyba się nazywało Liliputie i wpłynęli nim na przykład do portu w Sydney. W Sydney leży nad chyba największym na świecie naturalnym portem. Jest to kolosalny tak zwany Port Jackson. I Japończycy wpłynęli do tego portu i nawet mieli pewne sukcesy. Udało mi się wysadzić chyba jakiś statek, a że te łodzie podwodne były malutkie, no to zmieścili się do portu w Sydney. I Australijczycy później w porcie zbudowali pułapki na te japońskie łodzie podwodne, ale to, czy się udało jakąś japońską lilipucią łódź podwodną złapać, to jest tajemnica chyba nawet do dzisiaj. Taka ciekawostka. Więc tak, Japończycy też byli w łodziach podwodnych całkiem sprytni. Japonia to jest w ogóle niesamowita historia, dlatego że Japończycy 50 lat przed II wojną światową to był bardzo zacofany kraj i biedny kraj. A okazało się, że 50 lat później zagrozili na poważnie Amerykanom i Brytyjczykom, więc no, jest to dosyć ciekawe. Ciekawe, czy to trochę przypomina sprawę Chińczyków. Chińczycy to też 50 lat temu był bardzo biedny kraj. Tabor się pyta, czy mieli laskę na peryskopie. Tego nie wiem. Nie wiem, jaką laskę ci chodzi, Tabor. Musisz zadzwonić i opowiedzieć. Trochę się boję zapytać, o jaką laskę na peryskopie chodzi. Dobra. Mam taką historię z końca II wojny światowej. Bardzo tajemnicza sprawa. Sprawa, która, muszę przyznać, rozbudza wyobraźnię. I to bardzo wielu ludzi, którzy zajmują się końcem II wojny światowej. Rzecz, która jest niewyjaśniona do dziś. A co więcej, historia, która być może w pewnym sensie ma jakiś wpływ na to, co się do dzisiaj dzieje na świecie. Bo wojna w Europie, jak wiecie, skończyła się w maju 1945 roku. W zachodniej Europie 8 maja i 8 maja świętowany jest również w Polsce koniec II wojny światowej. W Rosji 9 maja. 9 maja się świętuje koniec wojny. Ale dla co najmniej dwóch łodzi podwodnych, bo nie wiemy, ile ich tak naprawdę było, wojna skończyła się co najmniej kilka tygodni później. Jedną z takich łodzi podwodnych była U-530. Nie jest do końca wiadomo, kiedy U-530 opuściła Europę. U-530 to była od po prostu jedna z wielu niemieckich łodzi podwodnych, które patrolowały północny Atlantyk, okolice Wielkiej Brytanii, Morze Północne, Morze Norweskie w poszukiwaniu statków brytyjskich czy alianckich w ogóle i stacjonowała w Norwegii. Nie do końca wiadomo, kiedy U-530 opuściła Norwegię. Prawdopodobnie na początku maja 1945 roku, czyli kilka dni przed końcem wojny. Wtedy widziano w każdym razie U-530 ostatni raz. Gdy wojna się skończyła 8 maja 1945 roku, no to niemieckie dowództwo wysłało komunikat do wszystkich okrętów, że mają się kierować do najbliższego alianckiego portu i się poddać. Po prostu skończyć wojnę. Tymczasem U-530 tego nie wykonała. Prawdopodobnie miała jakąś inną misję, ale do dzisiaj nie wiadomo jaką. Na początku lipca 1945 roku, czyli prawie 2 miesiące po zakończeniu wojny, U-530 widziano u wybrzeży Argentyny. W bazie argentyńskiej floty Mara del Plata. Dlaczego nagle łódź podwodna, która działała gdzieś w okolicach Norwegii, na północnym Atlantyku, nagle znalazła się w Argentynie? Można powiedzieć, że prawie że z drugiej strony świata. No właśnie do dziś nie wiadomo, a przynajmniej oficjalnie nie wiadomo. Ale jest mnóstwo teorii spiskowych na ten temat. Kilka ciekawostek. U-530 nie było dziennika, to znaczy każdy okręt ma swój dziennik i zapisują, w jakim miejscu się znajdowali każdego dnia. Kapitan jest odpowiedzialny za prowadzenie tego dziennika. Ale dziennika nie było. Brakowało na pokładzie działa, głównego działa. Co jeszcze ciekawe, ta łódź była dziwnie stara, to znaczy była zniszczona. Nie miała farby na pokładzie i była... Wyglądała tak, jakby nie miała kilka lat, bo miała raptem kilka lat, jakby miała 20 lat. Co wydaje się, szczerze mówiąc, bardzo dziwne. Kapitan twierdził, że łódź zbliżyła się właśnie do Nowego Jorku. Historie, które opowiadał ten kapitan tej łodzi, były różne w różnych kolejnych miesiącach, jakie się działy. Dzisiaj wiemy najprawdopodobniej, że łódź miała za zadanie zaatakować Nowy Jork. Podobno Niemcy mieli taki plan, żeby w odwecie za tak naprawdę spalenie Niemiec, za zbombardowanie Niemiec, za zabijanie ludności cywilnej Niemiec, zaatakować miasta na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych za pomocą rakiet V1 z głowicami wypełnionymi nie materiałem wybuchowymi, ale gazem trującym. Niemcy mieli kolosalne złoża, kolosalne zapasy gazów trujących. Tabunu, sarinu, no głównie tych dwóch. I prawdopodobnie ich zadaniem było wystrzelić rakiety V1. Niemcy opracowali taką technologię, która po prostu, może to był pierwsi ludzie na świecie, którzy polecieli w kosmos. Tak, ostatnio czytam właśnie książkę Jacka Bartosiaka na ten temat. I pierwsi ludzie, pierwsze wojsko tak naprawdę, które miało możliwość wystrzeliwania rakiet z łodzi podwodnych. Więc taki był prawdopodobnie ich misja. Mieli zbliżyć się do Nowego Jorku i wystrzelić w kierunku Nowego Jorku rakiety z gazem bojowym. Zabiłoby to, no, szacuje się, że od kilkudziesięciu tysięcy do nawet miliona ludzi w Nowym Jorku. Prawdopodobnie na pokładzie wybuchł bunt. To znaczy Niemcy nie chcieli przykładać do tego, przynajmniej część nie chciała przykładać do tego ręki i wyrzucili do morza wszystkie dowody, które miały o tym świadczyć. Taka jest teoria. Jest jeszcze jedna teoria, że to tylko blef. Że tak naprawdę ta łódź przewodziła niemieckich dygnitarzy po to, żeby mogli uciec do Argentyny. Dlaczego do Argentyny? O tym za chwilę. No i wreszcie trzecia, najbardziej odjechana teoria spiskowa. Niemcy mieli technologię, która pozwalała robić doświadczenia z czasem. Dlatego właśnie ta łódź była tak stara, gdy dopłynęła do Argentyny. No to już jest zupełnie odjechane, ale wiemy, że niemiecka fizyka była bardzo do przodu, przynajmniej w niektórych dziedzinach. To była łódź U-530 i do dzisiaj oficjalnie nie wyjaśniono, dlaczego łódź nagle znalazła się w Argentynie z drugiej strony świata kilka miesięcy, dwa miesiące po zakończeniu wojny. Jeszcze ciekawsza sprawa. O, Tabor Refren mówił o filmie 1941. Świetny film, pamiętam tą komedię. Rewelacja. Jedna chyba z lepszych komedii, jaką w życiu widziałem. Szczerze mówiąc. Polecam wszystkim serdecznie. Tam jest taki, pamiętam takiego człowieka, który miał taką pacynkę na ręce i ta pacynka też była obserwatorem. Genialny film. A chyba sobie aż przypomnę, 1941. Dobra, wracając do tych łodzi podwodnych u wybrzeża Argentyny. Oprócz U-530, kilka tygodni później, bo dopiero 17 sierpnia, i ta historia jest równie tajemnicza, 17 sierpnia, to ja w ogóle mam imieninę, jakby ktoś chciał wiedzieć. Trzy miesiące po końcu wojny u wybrzeża Argentyny pojawił się kolejny ubot, kolejna łódź podwodna. Kapitanem tej łodzi był niejaki kapitan Schaefer. Twierdził, że wypłynął z Norwegii na patrol do kanału La Manche 2 maja, czyli kilka tygodni przed końcem wojny, i że usłyszał, że Niemcy się poddały, to nie chciał się poddać. Powiedział: ja się nie poddaję, nie chcę zostać więźniem, i postanowił, mam już tą łódź podwodną, trochę załogi, to popłynę do Argentyny, bo dlaczego nie, na wakacje, należy mi się, prawda? Wysadzili kilku Niemców, którzy nie chcieli płynąć do Argentyny, chcieli wrócić do Europy, szczególnie tych, którzy mieli żony i dzieci w Niemczech, i wybrali się do Argentyny. I tak błąkali się po morzach i oceanach świata, nie chcąc się poddać, zakończyć tego swojego życia żołnierza, aż skończyły im się zapasy i 3 miesiące później przybyli do Argentyny. No, wspaniała historia, prawda? Nawet wzruszająca, zasługująca na film, no ale wiemy, że jest nieprawdziwa. To już wiemy na pewno do dzisiaj, że ta historia jest zupełnie nieprawdziwa. I tu się robi naprawdę ciekawie. Otóż U-977 wypłynął z Norwegii 10 maja z polecenia Denica, który był wówczas nie tylko szefem niemieckiej floty, ale w ogóle szefem państwa niemieckiego zaraz po wojnie. Alianci przez kilka tygodni go tolerowali na tym stanowisku. Ale zaraz, wypłynął z Norwegii 10 maja. To było 2 dni po końcu wojny. Zawinął do Danii, do Frederikshafen. Portu, który swoją drogą świetnie znam. Byłem w nim dziesiątki razy w tym miasteczku, bo mieszkałem kilkadziesiąt kilometrów stamtąd. Na północy Jutlandii jest Frederikshafen. Bardzo, jak na duńskie miasteczko, bardzo ładne miasto. Położone częściowo na takim wielkim klifie. Z tego wielkiego klifu przy dobrej pogodzie podobno widać Szwecję. Mi się nigdy nie udało zobaczyć, ale podobno tak jest. Bardzo ciekawe miasto. Chyba jedno z najciekawszych w Danii, Frederikshafen. Jest to jedyne miasto chyba w Danii, w którym rosną palmy, tyle tylko, że sztuczne latem. No i więc można w Skandynawii poleżeć na plaży pod palmami. W każdym razie, łódź wypłynęła z Norwegii 10 maja, zawinęła do Danii i tam wzięła bardzo duże ilości zapasów, ale to podobno kolosalne, tak duże, że łódź miała problemy z tym, żeby się wytrymować, czyli w tym, żeby płynąć od, no, poziomo tak naprawdę, w odpowiedni sposób nie przechylać się na lewą, na prawą burtę i tak dalej. I to jest bardzo dziwne, bo Dania wtedy już była, to już wojna się skończyła, w Danii stacjonowali Brytyjczycy. Pyta się Kurt, rosną sztuczne palmy. Rzeczywiście źle się wyraziłem. Rosną palmy, które są, one nie są sztuczne, ale są wkładane do takich wielkich doniczek. I to wygląda, jakby były sztuczne, ale tak naprawdę je się wywozi na zimę do ciepłego, do jakiejś palmiarni, a latem się je wystawia na plażę. Tak to wygląda, kurcie. Bardzo fajnie jest, bo można sobie poleżeć pod palmami latem. Co ja muszę przyznać, lubię. Dlatego pojechałem do Australii. No dobra, wróćmy do tej łodzi, bo nie mogę coś się skupić na niej. A to jest ciekawa sprawa. Otóż w czasie, gdy już wojna się skończyła, Dania była krajem już wyzwolonym, to nagle przypływa jakiś niemiecki statek i tak się rzeczywiście wydarzyło, do portu we Frederikshafen, tam ładuje mnóstwo jedzenia i wyrusza. Nie wiem, czy wykorzystali bałagan, który wtedy panował, kto im na to pozwolił, jak to się stało, tego do końca nie wiadomo. Ale ta łódź wypłynęła z Danii i popłynęła, no właśnie, opłynęła Wielką Brytanię od północy, po czym przeszła na północny Atlantyk, przeszła równik 4 maja, a 10 maja przeszła równik 4 lipca, a 10 lipca była już na wysokości Rio de Janeiro. 10 lipca w Brazylii. Wojna się już dawno skończyła. Nagle jakaś niemiecka łódź podwodna płynie po Atlantyku. W Rio de Janeiro to jest drugie największe miasto Brazylii. W Brazylii 10 lipca. A 38 dni później ta sama łódź wypływa w okolicach Buenos Aires. Z Rio de Janeiro do Buenos Aires jest jakieś 1400 km. Można to przepłynąć w kilka dni. Najdłużej. Tymczasem ta łódź błąkała się po oceanie przez 38 dni. Gdy dopłynęła do Argentyny i się poddała, na pokładzie nie było zapasów, oczywiście nie było też dziennika i kapitan tak naprawdę nie chciał powiedzieć, co się z tą łodzią działo. Jedno jest pewne. Na pokładzie tej łodzi byli nie tylko niemieccy marynarze, ale również niemieccy generałowie i niemieccy dowódcy. Była to część tak zwanych patagońskich ubotów. Niemcy wykorzystywali Argentynę jako bezpieczne schronienie. Ponieważ ta łódź wzięła mnóstwo zapasów, to prawdopodobnie służyła jako takie pływająca spiczarnia dla innych niemieckich łodzi podwodnych, które płynęły z Europy właśnie do Argentyny. Dosyć ciekawą sprawą jest, dlaczego to było w Argentynie. Dlaczego do Argentyny tylu ludzi uciekało z Niemiec? W Argentynie, jest mnóstwo Niemców z pochodzenia. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są Argentyńczykami, ale mają niemieckie korzenie. Jak kiedyś sobie przejrzałem, jak wygląda Argentyna pod kątem tego, gdzie rozłożone są miasta, gdzie mieszkają ludzie, to muszę przyznać, że Argentyna bardzo przypomina Australię. To znaczy jest Buenos Aires oczywiście, są jakieś inne wielkie miasta, ale tak naprawdę Argentyna jest pusta. W Argentynie mieszka mniej więcej tyle samo ludzi, co w Polsce, ale powierzchnia Argentyny jest kolosalna. Przypomina, no jest niewiele mniejsza niż powierzchnia Indii. Jest to najbardziej tajemnicza część Argentyny. To ta, która jest przytulona do gór. W Ameryce Południowej są Andy i tam jest takie miasteczko Bariloche. Bariloche, jeżeli w dzisiejszych czasach możemy użyć Google Street View i polecam, zróbcie takie doświadczenie i postawić ludzika w Bariloche i zobaczycie, poczujecie się, jakbyście byli w jakimś alpejskim miasteczku. Tam były kolosalna mniejszość niemiecka. I ci ludzie właśnie tam się udawali. I tam ta mniejszość niemiecka pomagała im po prostu osiąść i uciec przed całą sprawiedliwością, jaka powinna ich dosięgnąć. I te wszystkie łodzie podwodne najprawdopodobniej służyły do tego, żeby tych ludzi przerzucać. Rób się, że Trzecia Rzesza ma swoje bazy za kręgiem polarnym. Nie, już nie ma i najprawdopodobniej nigdy nie miała. Trochę próbowałem badać tą sprawę, ale w bardziej poważnych źródłach i najprawdopodobniej nigdy Niemcy nie mieli żadnej bazy na Antarktydzie, tak jak niektórzy podejrzewali. Słuchajcie, dzwońcie do mnie. Dzwońcie śmiało, może chcecie coś dodać, chcecie coś opowiedzieć, albo chcecie o coś zapytać. to Skype Nocne Radio. Do Krawca widziałem, że niewielu ludzi chce dzwonić, dlatego że no właśnie, dlatego że sobota, dlatego że jest tak, latem to jeszcze bym rozumiał, wszyscy są nad morzem, albo w górach, albo nad jeziorem, ale z tego co wiem, w Polsce pogoda dosyć depresyjna, więc sporo ludzi powinno siedzieć i słuchać. Także dzwońcie śmiało, Skype Nocne Radio, bo jak nie, to ja też się wyłączę za niedługo. Pytał się Furiat, jak tam z zamordyzmem w Australii. Dzwoń, Furiat, śmiało. Telefon do Skype'a do Nocnego Radia znasz. Jest jeszcze... Są oczywiście takie bardzo, bardzo już spiskowe teorie, że to Hitler też uciekł do Argentyny. Kilka rzeczy, których nie przeczytacie w książkach historycznych. Podobno Hitler miał przyjaciół w Argentynie. Był hotel, nazywał się Hotel Eden, czy El Eden. Na dachu tego hotelu była antena do komunikacji z III Rzeszą. Podobno byli to przyjaciele. Nie tylko Hitlera, ale wielu dostojników III Rzeszy. I tam właśnie na tych ubotach uciekali Niemcy. Muszę przyznać, że to jest coś, co mnie smuci, bo wielu tych ludzi tak naprawdę którzy byli odpowiedzialni za straszne zbrodnie, uniknęło jakiejkolwiek odpowiedzialności, a Niemcy, znaczy Argentyńczycy wykorzystywali wiedzę Niemców, bo uciekło też mnóstwo niemieckich inżynierów. Pierwszy argentyński odrzutowiec został zbudowany właśnie przez Niemców. Niemcy pomogli też zbudować reaktor jądrowy w Argentynie. I muszę przyznać, że kiedyś mam nadzieję wybrać się właśnie do Argentyny, do Patagonii i tam trochę pozwiedzać te rejony, bo wydają mi się bardzo ciekawe i bardzo tajemnicze. Argentyna to jest w ogóle kraj, który mógł być tak bogaty jak Australia. Dawniej był tak bogaty jak Australia. Nawet podobno Amerykanie mają takie powiedzenie, że ktoś jest bogaty jak Argentyńczyk i to pochodzi jeszcze z czasów początku XX wieku, gdzie Argentyna była rzeczywiście bogatsza niż Stany Zjednoczone. Znaczy przeciętny Argentyńczyk był bogatszy. No ale potem przyszedł pan Perón i trochę zmienił sprawę. Kurt pisze, że Jacek poleci do Argentyny polować na nazistów. Wiesz co, ja mi się czasami wydaje, że ja się urodziłem 50 lat za późno, bo po pierwsze, jakbym się urodził 50 lat wcześniej, to po pierwsze mógłbym zostać mężem Haliny Wondraczkowej, tej Czeszki, a po drugie mógłbym trochę popolować na nazistów, na przykład w Argentynie. Także jakbym się urodził 50 lat wcześniej, to wcale by mi to chyba nie wadziło. Nawet może bym trochę ciekawych rzeczy porobił w życiu. Także, ale dzisiaj to już trochę chyba za późno, bo większość z nich nie żyje. Pytanie, czy udało im się stworzyć jakieś ciekawe organizacje tam w Argentynie. Ciekawe w tym sensie, że ciekawe i tajemnicze, chociaż na pewno nie ciekawe w sensie czymś, co warto się interesować, w jakimś pozytywnym sensie. No, to jest coś, co jest niewyjaśnione do dzisiaj i chyba ja tego też nie wyjaśnię. Pytanie, ile przedsiębiorstw na przykład finansowych ma gdzieś tam jakieś korzenie wśród tych ludzi. To są tematy, pytania, które nie umiem odpowiedzieć i chyba nikt tego nie zbadał. Mam takie wrażenie, że nikomu nie zależy, żeby to zbadać. To mi się przyjrza, że to jest problem z hiszpańskimi koloniami. No właśnie ja tego do końca nie rozumiem. Dlaczego hiszpańskie kolonie tak o wiele gorzej sobie radzą niż brytyjskie kolonie? Przecież jak się spojrzy na historię, to powinno być odwrotnie. Hiszpanie nie mieli tylu niewolników. Hiszpanie... No właśnie, co takiego jest z tymi hiszpańskimi koloniami? Dlaczego Meksyk wygląda jak wygląda, a Kalifornia, która jest przytulona do Meksyku, czy Teksas, no wygląda jednak trochę lepiej? Nie wiem. Może ty, Tomisiu, znasz odpowiedź na to pytanie. Jest jeszcze jedna historia jedna sprawa. Kurt pisze, że katolicyzm. No wiesz co, nawet bym zaakceptował, że taka jest odpowiedź, gdyby tak było rzeczywiście, że to katolicyzm jest za to winny, ale Niemcy pokazują, że to nie jest prawda, bo jednak Niemcy są bogatsze tam, gdzie na południu. Bawaria jest i Badenia-Wirtemberga są najbogatszymi landami Niemiec, a są landy katolickie. Szwajcaria jest w większości katolicka. Co większe, Australia. W Australii jest więcej katolików niż ludzi wyznających anglikanizm, więc ta historia z tym katolicyzmem do końca się kupy nie trzyma, więc myślę, że to jest głębszy problem. Ale chciałbym znaleźć odpowiedź na ten problem, szczerze mówiąc, Kurcie. Ostatnia taka sprawa, jest zupełnie teraźniejsza. Ostatnia sprawa z podwodnych tajemnic to nie do końca jest tajemnica, chociaż w sumie może trochę. Jeżeli nie wiem, czy słyszeliście o tak zwanym Oceanic Multipurpose System, czyli oceanicznym systemie wielokrotnego użytku, czyli który ma wiele celów. Jest to rosyjski dron podwodny, który ma być dronem do wielu rzeczy. Jest to niewielka łódź podwodna rosyjska z napędem atomowym, z napędem nuklearnym, która ma możliwość przenoszenia pocisków jądrowych. Jest to coś w rodzaju starego tak zwanego perymetra rosyjskiego. To był system, który miał za zadanie odstraszać od ataku na Związek Radziecki w ten sposób, że nawet gdyby udało się zniszczyć cały Związek Radziecki, to w Stany Zjednoczone wystrzeli bardzo duża ilość broni jądrowej. I ten dron to ma być dron, tak zwany system Poseidon, który ma mieć bardzo mocne rakiety jądrowe i gdzieś się poruszać głęboko pod powierzchnią morza, nie wiadomo gdzie. Poruszać się bardzo szybko, nawet przeczytałem, że do 150 km na godzinę. I ma on teoretycznie, może on spowodować, że całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych byłoby skażone radioaktywnie. To będzie taka coś, co Rosjanie nazywają, ma to przywrócić równowagę strategiczną. Muszę przyznać, że im więcej się o tej broni czyta, tym bardziej ona jest przerażająca. Dron, czyli coś, co jest zupełnie autonomiczne albo ewentualnie sterowane radiowo, ale prawdopodobnie autonomiczne, które ma za zadanie w odpowiedniej sytuacji wystrzelić dużą ilość broni jądrowej, bardzo potężnej, na Stany Zjednoczone. Dosyć przerażająca sprawa, muszę przyznać, jak się o tym czyta. Katut mówi, czyli pisze, że kiedyś delfiny tak szkolili, że takie drony przynoszące miny. Tak słyszałem o tym. Dosyć smutna sprawa i taka dosyć bardzo okrutna. Podobno Sowieci tak próbowali trenować psy, żeby przenosiły miny przeciwczołgowe, ale na szczęście ten projekt się im nie udał. Tabor pisze, że na morzach i oceanach rządzą i rządzili Anglosasi. No tak, to oczywiście prawda, zgadza się. No ale przecież na morzach i oceanach nie rządzą na przykład Szwajcarzy, a Szwajcaria to jest bardzo bogaty kraj. Na morzach i oceanach nie rządzą ludzie z Singapuru, a to jednak bardzo bogaty kraj. Teraz już na morzach i oceanach nie rządzą Japończycy, a to jednak jest bogaty kraj, więc to jest jakieś wyjaśnienie, ale czy tak jest? Słuchajcie, dzwońcie do mnie śmiało, bo jeżeli nie dzwonicie, no to cóż, to ja się będę powoli zwijał, dlatego że dochodzi... Nie, jak to dochodzi? Już minęła 5 rano. Szurubiuru pisze, ryba piła. Nie, ja nie wiem, że jestem ryba, ale ja piję małe piwo i kończę. Czemu zastanawiam się nad tym, a propos tego dronu nuklearnego, czy nie daj Boże, któraś z nas jeszcze w życiu przeżyje jakiś atak nuklearny. To znaczy, czy będziemy świadkami tego, że gdzieś nastąpi atak nuklearny na jakiś kraj. Mam nadzieję, że nie, ale zobaczymy, jak to będzie. O tej trzeciej wojnie światowej dochodzą do nas pogłoski z różnych stron. Niektórzy nawet twierdzą, że ta trzecia wojna światowa już trwa. Niektórzy uważają, że Europa nie ma szans, a inni wprost przeciwnie, że to właśnie w Europie należy się schować, bo Europa tym razem będzie daleko od głównych działań wojennych, że to wszystko będzie się działo na Pacyfiku, a nie mówią, że wprost przeciwnie, że będzie to kolejna wojna lądowa właśnie w Europie. Ale mam nadzieję, że to tylko skończy się na teoretycznych rozważaniach. Że nikt z nas nigdy nie przeżyje takiego strasznej rzeczy. Staram się... Katu pisze, a jak jest teraz w Australii? Dzwoni, Jola. Jak jest w Australii? Wiesz co? Na razie, jeżeli tak konkretnie w Australii w tym momencie, przynajmniej u mnie, to jest deszczowa wiosna. W życiu nie widziałem tak deszczowego listopada, jak jest teraz. Bo to nie jest, jest niejawne, niedostępne dla informacji publicznej. Edmorton Taylor. Nie wiem, Szuruburu, o co ci chodzi. Ryba piła. Nie wiem, może zadzwonić, powiedzieć, co ci chodzi. Jola, zadzwoń, zapytaj, jak jest w Australii, bo jest różnie, w różnych miejscach. Tak naprawdę Tak naprawdę Australia, pamiętajcie, to nie jest jeden kraj, tylko to są Stany. W różnych Stanach jest różnie, w niektórych Stanach chciałbym mieszkać, w innych nie. Więc zależy, o co pytacie i o które miejsce w Australii. Tak naprawdę Australia pokazuje, że... Halo, halo, Jolu, dobry wieczór.
Cześć, to Jola.
Nie słychać cię, Jolu.
A teraz słychać mnie?
Albo coś jest nie tak z moimi ustawieniami, albo Joli nie słychać.
A, nie czekaj, jeszcze raz, jeszcze...
Także Jolu, chyba coś masz z mikrofonem nie tak. Najpierw należy podłączyć mikrofon. Kurczę, testowałem Skype'a dwa razy, zanim zacząłem audycję, więc mam nadzieję, że wszystko powinno działać dobrze. Okej. Okay. Niedobrze, piszę, że wy słyszycie Joli, Jolę, a ja nie słyszę. Jolu, jeszcze raz próbuję, powiedz mi, czy cię nie słychać.
Czy teraz mnie słychać, bo pięknie. Ja słyszę cię bardzo
to
dobrze.
Znaczy, że ja Joli nie słyszę. No trudno, spróbujemy parę ustawień zmienić. Przepraszam, Jolu, a coś... Słuchajcie, coś jest nie tak z tym sezonem, coś jest nie tak z tym sezonem z prawej strony mapy, bo no strasznie mnie chochliki. Coś, co kiedyś działało świetnie, przestało wszystko działać. Albo mój komputer się tak rozjechał, albo coś jest nie tak z moimi ustawieniami, albo to jakieś fatum. Coś tu przestało działać, nie wiem, może powinienem tu wszystko pozmieniać. Te wszystkie moje ustawienia były zrobione przez... Znaczy, tak naprawdę podpowiedział mi Byte 2 lata temu, czy półtora roku temu, jak to ustawić. I coraz więcej rzeczy przestaje działać. I coraz bardziej mnie to zaczyna drażnić. Albo ja nikogo nie słyszę, kto dzwoni, albo nagle audycja przestaje działać, albo... No tak. Na Skype'ie coś się pozmieniało. To mi się przecież wyłączył aktualizację Windowsa. No może wyłączę. Rzeczywiście, bo coś tutaj przestaje dziać. Nie wiem, czy ja się nie przerzucę na Maca z tym nadawaniem, bo zaczyna mnie to wkurzać, mówiąc szczerze. A jeżeli chcę dalej nadawać, to nie może być tak, że ktoś do mnie dzwoni, a ja go nie słyszę. To się zaczyna robić denerwujące. I zrobi się rzeczywiście, zamiast fajnej audycji, która płynie, zaczyna się z tego robić podcast. Okej. Okay. Cannot prefer buffer 6. No tak, Skype wyrzucił błąd, więc to niestety problem Skype'a. Ciąg Bolunga pierze po aktualizacji zmieniają się ustawienia często. Wiecie co? Ja mam taki problem, taki mam pomysł na życie, że w ogóle nie używam Windowsa. Mówię to całkiem poważnie. Dlatego, że jedyna rzecz, do której używam Windowsa, to nadawanie w nocnym radiu. I chyba czas z tym skończyć. Chyba czas już ustawić to wszystko na Macu. Albo na Linuxie. Bo zaraz, zadzwonimy sobie do Sound Test Service. O, teraz słyszę.
Hello, nie, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards.
Tak, napiszcie, czy słyszeliście panią, co mówi. Hello, welcome to Skype call testing service. Bo ja jej nie słyszałem. A wy pewnie słyszeliście. No, chyba czas to pozmieniać, rzeczywiście. Dobra, myślę, że tak. Gdzie my to mamy? Nie wiem, jak to zrobić, szczerze mówiąc. Żeby to wszystko raz ustawić i to wszystko działało. Przygotowuję się do audycji, wszystko pięknie działa, a się okazuje, że potem nie działa nic. Speakers. Linia trzecia, a ta powinna być na linii... Pozmieniał mi... A nie, dobrze, Skype powinien chodzić na trójkę. No i co z tego, jak nic nie słychać? No nic. No nic. Błażej mi realizuje tę audycję. No właśnie, chyba nie. Ale co gorsza, to... A, zaraz, wyłączył się. No dobrze, teraz powinno być lepiej. Wyłączył się repeater tak zwany. Widzę. No, my, gwiazdy podcastu, używamy takich słów repeater. I repeater mi się wyłączył z linii trzeciej na słuchawki. Nie mogę słuchać. Ale teraz spróbujemy jeszcze raz.
Hello, welcome to Skype call testing service.
No słuchajcie, także błąd naprawiony. Mam nadzieję, że repeater znowu się nie wyłączy. Można do mnie dzwonić jeszcze raz, bo też słyszałem panią. No tak, to jest, właśnie mieliście pokazane, jakie my problemy, z jakimi problemami takie gwiazdy podcastu, jak my musimy się mierzyć. Także Jolu, dzwoni jeszcze raz, śmiało. Halo, halo Jolu, czy się słyszymy?
Czy teraz słyszymy się?
Ależ wspaniale się słyszymy. To tylko...
No to świetnie. No to świetnie. Więc tak, jeżeli pozwolisz, to powiem dwa słowa tutaj, odpowiem czatowi. Tak, w Australii były kredyty frankowe, to był pierwszy raz w ten sposób to oszustwo zostało popełnione. Oczywiście tam banki mocno za to zapłaciły, bo jest to kraj, przynajmniej był kiedyś cywilizowany, potem przenieśli to samo oszustwo do Europy, więc to tak dla ciekawości.
Ale wiesz co, to chyba było nie za moich czasów, bo to musiało być dawno temu, bo ja nie, nawet
to
nie
było
słyszałem.
30 lat temu, 30 Aha. lat temu to było.
I to jeszcze wtedy ja byłem małą dziewczynką, to ja nie słyszałem.
No więc właśnie. I nikt chyba nie słyszał, bo ja w ogóle tak normalnie ludzie nie siedzą i nie czytają branżowych pism finansowych wieczorem do poduszki.
No nie mów mi, że ty
tak
czytasz wieczorem
osób.
Do poduszki branżowe pisma
nie,
finansowe,
nie.
bo ci nie uwierzę.
oczywiście, że nie, dlatego mówię, że jest niewielu takich ludzi, którzy to robią. Więc dlatego ta wiadomość dla normalnych ludzi była i to oszustwo było nieznane. Natomiast jeżeli chodzi o te miasteczka podwodne, to był taki projekt, Kusto, dziadek stary to on, ja nie pamiętam, Jacques chyba miał na imię, ten pierwszy Kusto.
Tak, Jacques Kusto. Słynny.
On realizował w Sudanie i tam powstały pierwsze kopuły, gdzie oni próbowali przemieszkiwać, że tak powiem. To niestety upadło z braku finansowania. Te kopuły zostały i teraz jego wnuk zrobił tam wyprawę w Sudanie właśnie do tego miasteczka podwodnego. Ona oczywiście już jest zarośnięte rafą, no ale pokazywał właśnie, że jeszcze funkcjonują te kopuły.
Ale to było tak, w Sudanie na wybrzeżu Morza Czerwonego? To było tam?
Tak. Tak, tak, w Sudanie.
A dlaczego w Sudanie?
W Sudanie.
Biedny kraj jak mysz kościelna.
Ale Sudan ma fantastyczne rafy. My żeśmy wpływali właśnie od strony morza do Sudanu i tam żeśmy też nurkowali. Są po prostu ciągnące się rafy kilometrami z przepięknymi jaskiniami wewnątrz. Także jest tam rzeczywiście co oglądać. Przepiękna fauna i flora. Tam faktycznie można spotkać bardzo dużo dużych ryb, dlatego że one uciekają na południe w momencie, kiedy się zaczyna czas safari, dlatego że tam za dużo ludzi jest, więc faktycznie te duże takie tuńczyki dwumetrowe, czy na przykład rekiny, delfiny, to wszystko tam do tego Sudanu się przemieszcza. Tak.
Tak. Ile to kanapki z tuńczyka z takiego jednej ryby można to zrobić?
Tak, no my żeśmy raz mieli taką fajną sytuację w momencie w 2010 roku, kiedy zaczęły się zamieszki w Egipcie i zatrzymano wszelkiego typu łodzie, które po prostu wszystko zostało wstrzymane, nie było lotów wtedy do Egiptu. My żeśmy mieli zaplanowane safari, tak żeśmy do ostatniej chwili nie odwoływali, czekaliśmy, czy się rozwiąże sprawa, czy nie. I udało nam się. Polecieliśmy pierwszym lecącym z Polski samolotem do Egiptu i tam żeśmy wsiedli właśnie na łódź i płynęliśmy na przepiękne rafy, które ja zresztą najbardziej lubię ze wszystkich raf, jakie w życiu widziałam, na St. John's. I taką mieliśmy swoją własną trasę, którą ja lubiłam zawsze, żeśmy kapitana zbajerowali, żeby trochę zboczył na taką rafę, która nigdy nie była brana pod uwagę do nurkowania. Ona trochę była może bardziej chroniona. No w każdym razie no, rzadko kiedy tam łodzie zawitały.
Słucham tego, jak zapowiadasz to jak bajki o żelaznym wilku, bo ja w ogóle nie znam Afryki. Ja nigdy w życiu nie byłem w Afryce i słucham tego no, z zaciekawieniem, ale też wydaje mi się to tak odległe, chociaż może nie powinno. Ale słyszałem, że rzeczywiście tak nurkuje się wspaniale w Morzu Czerwonym, podobno.
I my wypływaliśmy takim dużym jachtem czteropokładowym, motorowym. Zaraz opowiem trochę, jak wygląda taki jacht. I tam właśnie wtedy, po tym czasie, kiedy nie było przez kilka miesięcy łodzi żadnych w tym rejonie, no po prostu było wszystko. Były manty, były dwumetrowe tuńczyki, były rekiny. Było wszystko. Wychodziliśmy, ludzie po prostu, no żeśmy krzyczeli z radości wychodząc z wody, bo to było coś nieprawdopodobnego, co się działo pod wodą. Takiego bogactwa nie widzieliśmy nigdy wcześniej, nigdy później, dlatego że jednak no, tych łodzi sporo krąży po tym Morzu Czerwonym, tych łodzi safari. Taka łódź safari to jest, wypływa się na tydzień nurkowania. Ona jest czteropokładowa, na dolnym pokładzie są kajuty, na pokład wyżej jest duża jadalnia, tam jest też kuchnia, jeszcze wyżej jest ogromna świetlica, a na samym górze jest pokład do opalania się. I zwykle na tym pokładzie do opalania się właściwie wszyscy żeśmy spali, ponieważ gdy płynęliśmy już tak właśnie do Sudanu, no to po bokach mieliśmy tylko pustynię, było bardzo duże zaciemnienie, nie było tego światła brudzącego, że tak powiem, i niebo było po prostu nieprawdopodobne. I zasypianie pod tym niebem, wiedząc, że nie będzie na pewno padał deszcz, było fantastyczne i żeśmy zawsze tam spali na górze. Wszystkie noce.
Tak jak w filmach takich prawie science fiction, no to wygląda w ten sposób, że z takiego jachtu można z tego dolnego pokładu nurkować, czy jednak trzeba przeskoczyć przez burtę, żeby zanurkować? Czy jest taki tajny włos?
Nie. To jest tak, że na dole jest, to znaczy na tym takim prawie na poziomie wody jest tam, gdzie jest jadalnia, jest taki dek specjalny dla nurków. Tam są takie miejsca, gdzie są butle, gdzie że siadasz, zakładasz jakby ten sprzęt, ty go w ogóle starasz się nie nosić, tylko siadasz i w taką dziurkę wkładasz butlę i ten sprzęt wisi tam. To jest twoje miejsce, gdzie ty się, że tak powiem, tam kotwiczysz na nim. I tam z wężem podchodzi człowiek, który nabija butlę, więc już nawet tych butli się nie przemieszcza, bo to wszystko ciężkie, na łodzi jest zawsze niewygodnie, ale wygodnie jest nurkować, dlatego że ty zakładasz tylko na siebie ten sprzęt, dochodzisz do brzegu, który jest taka specjalny, taki dek z wyjściem do wody i dajesz kroka i jesteś w wodzie.
Wow.
Także jest to wygodne.
Szuruburu napisał na czacie, że to brzmi jak high life i muszę powiedzieć, rzeczywiście brzmi to jak naprawdę niesamowity high life. A powiedz proszę, ja tak zapytam jeszcze, zanim przejdziemy do tych miast podwodnych, czy miałeś jakieś przyjemność nurkowania tu na moim Firtlu w okolicach Australii?
Nie byłam nigdy w Australii i nie udało mi się polecieć i już nie polecę.
Rafa Korolowa też jest. Możecie powiedzieć, że Rafa Korolowa też jest.
To znaczy, ja ci powiem, jaki jest problem. To znaczy, ale dużo moich kursantów było, między innymi jeden z naszych wykształconych przez nas instruktorów tam poleciał i pracował przez 2 lata w Australii. I mieliśmy z nim kontakt i on jednak mówił, że to, co jest w Egipcie, jest jednak zdecydowanie piękniejsze. Mimo, że mówi się, że jest to gigantyczna rafa. Tak samo ta rafa barierowa karaibska wcale nie jest taka piękna, jest raczej beżowa w porównaniu z rafą egipską, która jest po prostu niewiarygodna, zwłaszcza już tam bardzo na południe, właśnie na granicy z Sudanem, w Sudanie. Czy nawet dalej jeszcze. Mhm. Więc ona jest po prostu, jest bardzo dużo twardych korali, przez co tworzą nieprawdopodobne wręcz takie budowle. Jest dużo jaskiń wewnątrz tych raf. Na przykład jest taka rafa, która nazywa się Klaudia. To jest moja ukochana rafa, przy której staje statek. Jest ogromna jaskinia, w którą wpływasz i przepływasz jakieś 40 metrów i wypływasz w środku jakby taka jest otoczona rafa, wypływasz w środku do gigantycznego ogrodu, słuchaj, z nieprawdopodobnymi koralowcami o średnicy 2 metrów, słuchaj, ogromnymi drzewami koralowymi wręcz, ławicami kolorowymi. I to wszystko jest jeszcze w ostrym słońcu, więc wygląda to po prostu rzeczywiście niesamowicie. Więc jest to wyjątkowa rafa. Natomiast jeśli chodzi o australijską, to tam jest problem, ponieważ ona jest zjadana przez koronę cierniową. To jest taka gwiazda i tam nawet są wyprawy nurków, są proszeni nurkowie o to, żeby przylatywać i zbierać z tych raf koralowych tą koronę. Ona się zbyt bardzo, ze względu na to, że zostały zabite jej naturalni wrogowie, i jednocześnie też zatrucie pozwoliło właśnie jej się tak rozpanoszyć i ona zjada, niszczy w tej chwili w sposób straszny rafę koralową australijską i tam po prostu tabuny nurków co roku ją odławiają.
Ciekawe. Nie słyszałem w ogóle tej historii, wiesz, ale jakoś ja po prostu nie jestem nurkiem. Ja po prostu nigdy tego jakoś w życiu nie grałem. Trochę mnie to, może nie tyle, no nie pasjonowało mnie to rzeczywiście. Przy tym to wydaje mi się to sport bardzo drogi. Jakoś nigdy się tym nie interesowałem.
Jeszcze tylko powiem coś, bo jest jeszcze coś takiego, słuchajcie. My żeśmy ściągnęli z Kalifornii właśnie takie specjalne lampy. W nocy jak się nurkuje, one odbijają białko. I to białko bardzo, tak jak neony zachowuje się w nocy podczas nurkowania w tych lampach. I to wygląda, jakbyś płynął przez takie rozżarzone neonowe miasto, jak świecisz tymi lampkami. I jest to wszystko niezwykle kolorowe. I właśnie ta rafa egipska jest bardzo kolorowa w porównaniu z innymi rafami. I powiem szczerze, że w różnych miejscach nurkowaliśmy, ale to, co jest w Egipcie, to jest po prostu the best.
No, polecamy w takim razie każdemu, kto się pasjonuje nurkowaniem. Ja już jestem chyba za stary, żeby zacząć.
A ile masz lat?
No, już nie jestem już człowiekiem bardzo młodym, bo miałem urodziny 37 dwa miesiące temu. Nie, miesiąc temu.
Och, to jest świetny moment, żeby zacząć nurkować, słuchaj. Jeżeli tylko jesteś zdrowy, nie tracisz przytomności, nie masz chorób układu oddechowego, to jasne, że tak. Tam u ciebie, jakbyś się udał do Brisbane,
udaje się za miesiąc,
to tam
wiesz,
jest Mekka. I ja ci coś powiem, słuchaj. Wykup sobie tak zwane intro. To jest jedno zejście, my to nazywaliśmy wśród...
Ma być Liptonem, w szkołach nurkowych, tak?
Dokładnie Liptonem, tak. Gdzie zejdzie z tobą instruktor, on będzie manewrował sprzętem, więc nie będziesz musiał się denerwować, będziesz przeszkolony tylko na tyle, na ile i zrób to, chociaż jedyny raz, bo ja jestem przekonana, że jak zrobisz to raz, to będziesz to robił ciągle.
No ciekawe bardzo. Jak zrobię to raz, to będę robił ciągle. To być może... Nie, żebym nie był przekonany, bo trochę nawet głupio tu mieszkać w Australii i nigdy nie zanurkować w rafie, ale no może to jeszcze przede mną, kto wie. Mnie raczej zaciągnęło powietrze niż woda zawsze, ale...
Wiesz co, ale to jest taka namiastka, dlatego że słuchaj, w momencie, kiedy na przykład płyniesz, ja bardzo lubiłam nurkowania na ścianach, czyli płyniesz przy ścianie, a pod spodem masz taką otchłań właśnie, taką granatową, słuchaj, głębinę, że nie widzisz końca, a ty płyniesz przy tej ścianie, jak ptak lecisz albo nadpływasz na przykład nad wrak jakiegoś statku i sobie tak nadpływasz i latasz jak ptak nad nim. No jest to fajne.
No nie, na pewno tak.
Więc jest to namiastka, słuchaj, latania.
Tylko, że słyszałem o takie historie ludzi, którzy na przykład raczej czytałem o nich, którzy gdzieś tam zginęli w jakiejś, nurkując albo we wraku, albo w jakiejś jaskini i tak sobie pomyślałem, że znaleźć się w sytuacji, w której wiesz, że już nie masz wyjścia i że kończy się tlen za 5 minut, no to ja bym się tak nie
powietrze. Tlen pod wodą jest trujący.
A, ciekawe.
Tak, to znaczy mieszanki, taka mieszanka sprężonego powietrza od 53 metra już jest trująca dla człowieka, dlatego na przykład właśnie to, co kiedyś mówiłam u Krawca, że podczas bicia rekordu na głębokości 312 metrów w mieszance było tylko 3% tlenu. Także to są takie niuanse.
A reszta to co to jest? A reszta to jest co?
Trimix, hel i azot. Także,
ciekawe.
Tak, gazy obojętne, natomiast tlen jest trujący, dlatego na przykład nitroksy, czyli bardziej wzbogacone powietrze o większą ilość tlenu, używane do dekompresji przy przystankach dekompresyjnych przez nurków bądź też nurkowania na nitroksie. Na przykład jak my żeśmy wiedzieli, że mamy lecieć samolotem niedługo, to żeby się odsycić, bo tutaj jest jakby problem, że nie można lecieć po nurkowaniu samolotem, żeby się szybciej odsycić, właśnie nurkowaliśmy na mieszankach wzbogaconych tlenem, ale wtedy te głębokości muszą być bardzo zachowane, dlatego że jeżeli przekroczysz tą głębokość, to ci ten tlen zabije.
Ojej. No właśnie to jest dosyć niebezpieczny sport, wbrew pozorom.
Wiesz co, wbrew pozorom jest bardzo bezpieczny. Do 40 metrów jest naprawdę bardzo bezpieczny, tylko musisz sobie w głowie poukładać, bo bardzo często jest tak, że osoby właśnie jak schodzą pierwszy raz pod wodę, to działa wyobraźnia. Bo teraz jeżeli ja ci powiem, że ja nurkowałam tylko do 40 metrów. 40 metrów to jest, wyobraź sobie, że stoisz przy 15-metrowym wieżowcu. Czy to jest dużo, czy to jest mało?
Znaczy, to, żeby skoczyć, to wydaje mi się dużo, powiem ci szczerze.
I tyle jesteś pod wodą, nie?
No to wciąż wydaje się sporo. To wciąż wydaje się sporo, mówiąc szczerze.
A tymczasem jak schodzisz pod wodę, to wydaje się to mało i ciągnie cię dalej, i chcesz dalej, i głębiej. Więc jest to nie czujesz tej głębokości, jak już jesteś, tylko i wyłącznie jak sobie uświadomisz, właśnie przez porównanie w pewnym sensie, tak, że jak strasznie głęboko ty jesteś, to zaczynasz się denerwować. Natomiast kiedy sobie nie zadajesz tych pytań, tylko po prostu ta ilość bodźców, która jest dookoła, na tyle cię zaintryguje, że będziesz chciał to zobaczyć po prostu. To będzie na tyle ciekawe.
Obiecuję, że kiedyś spróbuję, bo rzeczywiście głupio tego nie spróbować. Rzeczywiście kiedyś tego spróbuję i taką herbatką zostanę na parę minut i powiem, czy mi się podobało, czy nie.
Tylko, no. Bardzo ciekawa jestem tego, czy ci się będzie podobało, ale myślę, że tak.
Ale wróćmy do tych miast, bo to jest coś, co jest coś ciekawe. Ja o tym słyszałem już jakiś czas temu. Jedni mówią, żeby budować miasta na wodzie, drudzy mówią, żeby budować miasta pod wodą, bo to jest sposób na to, żeby tak naprawdę wyrwać się spod jakiejkolwiek jurysdykcji. Ale o co chodziło z tymi miastami, o których wspominałeś, właśnie o wybrzeżu Sudanu?
To znaczy oni to nazwali miasteczko, ale to było głównie takie miejsce, gdzie mieli funkcjonować nurkowie, którzy mieli badać rafy. Głównie dla przyrodników to powstało. Ale suma summarum, ja myślę, że pod wodą, to wiesz co, pod wodą to jest bardzo trudna sprawa, bo to ciągle masz do czynienia z dekompresją. I cały czas musisz dbać o to, odsycać się, nasycać się.
Ale poczekaj, dlaczego tak jest? Przecież jeżeli ja bym mieszkał w miasteczku pod wodą i tam by się utrzymało jakieś to ciśnienie, powiedzmy, atmosferyczne, pi razy drzwi, prawda? Tak to sobie wyobrażam. Kopuła.
To znaczy musiałbyś robić tam specjalne ciśnienie, prawda? Bo gdyby panowało takie, no...
Nie, no tak, to... ale to wiesz, w samolocie też musisz robić ciśnienie, prawda? A to już nie jest problem w dzisiejszych czasach.
Tak, znaczy na pewno jest to dosyć ciekawy pomysł, natomiast myślę, że materiały, które trzeba było używać, ja nie wiem, czy to byłoby ekonomiczne, dlatego że materiały, to wszystko niszczy je, pamiętaj, to jest sól, to jest woda, to jest ciśnienie, więc wszystko w sposób straszny się niszczy. Ja to nawet widziałam po sprzęcie, że w zasadzie ciągła konserwacja sprzętu. Dlatego, że to wszystko jednak niszczy się bardzo. tą to nie jest chyba takie proste. Myślę, że szybciej na wodzie.
Proste. No tak.
Szybciej na wodzie.
To byłoby rzeczywiście ciekawe. Tylko zresztą na wodzie mi się kojarzy to takie... Nie wiem też na ile to byłoby higieniczne czy czyste. Kojarzy mi się to bardzo z tym filmem Waterworld, gdzie Kevin Costner grał, gdzie oni pływali w takich wielkich miastach na wodzie i to zawsze było jakieś takie... Tylko się nigdy nie udało utrzymać chyba czystości. Chociaż z drugiej strony, jak patrzę na te na przykład statki wycieczkowe, które wiesz, pływają tutaj w porcie w Sydney, szczególnie je widać, no to, to tam jest bardzo czysto. Takie wiesz, które
wiesz
mają
co, bo teraz łodzie, wysokości. Bo teraz łodzie, słuchaj, no mają swoje pojemniki na tą brudną wodę i nie wypuszczają jej tak wprost. Zaczyna się o to dbać. Chociaż powiem ci, że na przykład na Bali, w Indonezji, w ogóle tam w Indonezji, na Flores, w tym całym parku Komodo, gdzie żeśmy pływali, to niestety doszło do bardzo dużego zanieczyszczenia środowiska, dlatego że Indonezyjczycy bardzo często wyrzucali czy śmiecie, czy wręcz spuszczali tą brudną wodę do oceanu i powiem ci, że to było widać. Były miejsca, gdzie nurkowie zresztą robili takie akcje właśnie, że wyławiali te wszystkie plastiki, to wszystko, żeby nie tkwiło te torby nylonowe, które są dużym zagrożeniem dla żółwi, bo one myślą, że to jest meduza, żeby ją zjeść.
Tak, tak.
Jest to problem, ale w tej chwili wiem, że już coraz więcej takich miejsc, które no, teraz to nie wiem jak będzie po tej pandemii, ale tych, które zawodowo trudniły się nurkowaniem, jednak zaczęło dbać o to, żeby nie zaśmiecać tych mórz, no bo do tej pory jak wozili tylko ludzi łódkami, którzy nie nurkowali, no to tam co było pod wodą, to nikt nie widział i mieli to w nosie. Natomiast w momencie, kiedy nurkowie zaczęli schodzić pod wodę, to zaczął się problem, bo przestali przyjeżdżać w takie miejsca.
Bali to jest bardzo specyficzna wyspa, tam większość powiedzmy Europejczyków czy białych ludzi to są Australijczycy. Ja mieszkałem w Perth jakiś czas i nawet ludzie się dziwili, jak to jest możliwe, że ja nigdy nie byłem na Bali, bo z Perth jest bliżej do Bali niż do Sydney. Po prostu jest bliżej, samolotem kilka minut szybciej się leci. I oni traktują Bali, jak my traktujemy Kołobrzeg, czyli takie, czy albo Zakopane. Czyli takie naturalne miejsce, gdzie się leci.
Ja byłam mocno rozczarowana Bali. Powiem ci, że Bali to było takie też moje marzenie, żeby polecieć na Bali. Akurat my lecąc na Bali, byliśmy na Bali, ale też poleciliśmy na Flores i tam żeśmy pływali po parku Komodo. Między innymi byliśmy właśnie na wyspie Komodo i na Rinchi. Gdzie są te warany przepiękne, okropne paskudy, ale niesamowite. I faktycznie samo Bali mnie rozczarowało. Ja być może się nastawiłam, że Bali to będzie Bóg wie co. Plaże są dosyć brzydkie, jest tylko jedna chyba plaża taka z ładnym piaskiem, a tak to są dosyć brzydkie. Bali właśnie było bardzo mocno zaśmiecone. No, nurkowo jest ciekawe, bo tam jest na przykład bardzo fajne takie miejsce, gdzie przypływają manty, to się nazywa Manta Point, gdzie przypływają manty się czyścić. I one w określonej godzinie, bo przypływają w dane miejsce i przypływa ich tam, nie wiem, 20-30 takich ogromnych, po 4 metry wielkie skrzydła. I one tam są jakieś czy rybki, czy inne, ocierają się o różne rzeczy i one tam się czyszczą. I jest też takie, są też tam takie specjalne ryby, które, ja zaraz zapytam się męża, jak one się nazywają, te w każdym razie są takie specjalne ryby, też tylko i wyłącznie endemiczne, które tam można zobaczyć na głębokości 40 metrów. Więc jest kilka takich fajnych rzeczy, które można na Bali zobaczyć. Głównie się lata tam na manty. To jest jakby taki główny kierunek, jeżeli chodzi o nurków, to te manty.
Wiesz co, Bali ma swoje problemy, dlatego że Indonezja cała ma swoje problemy, bo Indonezja to jest w ogóle kraj muzułmański, największy na świecie kraj muzułmański, mało kto o tym wie.
Ale tam to jest hinduizm głównie
tak,
na Bali,
ale, Bali jest o tyle specyficzna, że właśnie Bali dlatego przyjmuje tak turystów, bo tam jest hinduizm i trochę buddystów. I dlatego jest
tak, a na Flores jest chrześcijaństwo, wiesz? Tak. A na Flores jest chrześcijaństwo, więc to też jest niesamowite, tak.
Mój bliski kolega, taki znajomy przyjaciel, ma żonę indonezyjkę, mieszkają w Polsce. Ona jest katoliczką, chociaż większość ludzi z Indonezji to muzułmanie, to jest też trochę chrześcijan. Tak. I to jest
tak. Właśnie to głównie Flores jest chrześcijańska. Ale Bali mnie rozczarowało, bo jakby sobie wyobrażałam chyba bardziej kolorowe, chociaż każdemu polecam zobaczyć Ubud, gdzie jest więcej artystów na metr kwadratowy niż, nie wiem, niż palm, niż czegokolwiek innego.
Ubud.
Jest rzeczywiście Ubud. To polecam, jest rzeczywiście bardzo dużo ludzi malujących, rzeźbiących, wszędzie, w każdym domu to jest jakiś zakład pracy tworzący.
Bali w Polsce jest takim, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co ja zaobserwowałem, takim niemalże synonimem jakiegoś luksusu, ale to chyba wynika głównie z odległości. Z tego powodu, że mało kto na Bali był, z Polski oczywiście, dlatego jest takim, a rzeczywiście wydaje mi się trochę to, znaczy ja nie byłem na Bali, ale z opowieści bardzo wielu ludzi, którzy tam byli, chyba jest trochę przereklamowana Bali.
No, ale dla mnie jest... Jeżeli miałabym coś polecić, to co chyba bardziej mi się z wysp takich niezwykłych podobało, to Mauritius.
No Mauritius, jest. Słyszałem rzeczywiście bardzo dobre opinie o Mauritiusie, ale z drugiej strony słyszałem, że nie jest wart tego jednak lotu kilkunastu godzin, bo to jest wyspa bardzo daleko położona. No ale to już każdemu...
To znaczy, ja powiem tak, nie jest wart, jeżeli się leci tylko tam na plażę. Natomiast w momencie, kiedy dodatkowo się nurkuje, to jest wart. Ja tam na przykład pierwszy raz w życiu widziałam węża podwodnego.
O, ciekawe. Ja chyba węża podwodnego nigdy nie widziałem. To jest, no nie, to jeszcze, widzisz jeszcze dużo rzeczy przede mną do zbadania.
Ale powiem ci, że to jest bardzo niebezpieczne gadzisko, dlatego że węże podwodne mają wyjątkowo mocny jad. Tak, i są tylko 3 osoby, które przeżyły ukąszenia na świecie właśnie węża morskiego, w tym jeden nasz kursant.
No proszę bardzo. Ja ci powiem, że ja wolę my mamy w Australii problemy z jadowitymi pająkami i wężami i przyznam szczerze, wolę spotkać 10 jadowitych pająków niż jednego węża, tak generalnie, bo węże są naprawdę niebezpieczne. Nawet są takie odmiany, które potrafią atakować ludzi. Tutaj u
nas. Same z siebie, nie?
Tak, tak. Na szczęście nie ma ich dużo i głównie to tajpany są pod tym względem dosyć niebezpieczne. I tak zwane brown snakes, czyli brązowe węże. Nie polecam nikomu spotkania z tym, ale na szczęście mamy z nimi mniej spotkań, niż by się wydawało. Także. A pytałaś, jak to jest w Australii? Chciałaś chyba coś zapytać w Australii, bo pytałaś, jak to jest.
Tak, tak.
Ale w jakim kontekście, jak to jest?
To znaczy, po pierwsze, jak z terrorem, właśnie, maseczkowo.
Widziałem te tematy z terrorem, ale zastanawiam się, czy to nie jest trochę przesadzone w Polsce, dlatego że na pewno w Australii maseczki były nakazane mniej niż były nakazane w Europie, nawet w Polsce, krócej przynajmniej. Największy zawsze ten tak zwany, jak to mówi, zamordyzm był w jednym stanie, to znaczy w Wiktorii. Wiktoria to jest taki stan, który jest tam, gdzie jest Melbourne, na południe, na takim południowym rogu, południowym wschodnim rogu jest stan Wiktoria. Stan, który zawsze był taki bardzo prolaburzystowski, czyli prosocjalistyczny i nawet był z tego dumny, że oni mieli najwięcej ograniczeń. I tam był na przykład, to jest pierwsza jurysdykcja na świecie, która wprowadziła nakaz pasów w samochodach. Jeszcze w latach 60. Jeszcze w Europie i w Stanach nie było tego nakazu, a w Wiktorii już były. I w Wiktorii rzeczywiście Melbourne było bardzo długo w lockdownie, no ale to jest tylko jeden stan. U mnie, bo ja mieszkam w najmniejszym stanie Australii, w terytorium stołecznym, no to był nakaz maseczek na zewnątrz przez około miesiąc czy półtora. To był nakaz tych na zewnątrz maseczek. Obecnie nie ma żadnego nakazu maseczek. Więc tak naprawdę ja tego za bardzo nie odczułem, tego zamordyzmu. Natomiast myślę, że to się dużo rozeszło z tego powodu, że Australijczycy byli bardzo przyzwyczajeni do wolności. Nawet tak aż do przesady. Ta australijska wolność taka jest wpisana tutaj w to DNA australijskie i jakiekolwiek ograniczenia powodowały zaraz, że, no, że ludzie protestowali. I te protesty były pokazywane w Polsce i na świecie. I chyba stąd się to wzięło, ale wiesz, nie wydaje mi się, żeby te ograniczenia w Australii, szczególnie już w tych takich bardziej liberalnych stanach, na przykład w Nowej Południowej Walii, były jakoś bardzo gorsze niż w Europie.
Drastyczne.
Że one nawet były trochę mniej drastyczne niż w Europie.
No teraz macie chyba lato, prawda? Więc wiosnę. Tym bardziej wiosnę. To jakby to zagrożenie też jest coraz mniejsze chorobami tego typu.
Tak, myślę,
więc
że...
Więc chyba wiesz, będziecie Australia mieli trochę swobody.
Australia wpadła w pewien... Dlatego, że bardzo dużo... Australia sobie tak naprawdę dobrze poradziła. Znaczy nie było dużo zachorowań. To z kilku powodów jest. Po pierwsze jest słonecznie. Podobno ten wirus nie lubi słońca. Po drugie, no, dystanse między miastami są takie, że ci ludzie się trochę mniej przemieszczają, mniej mieszają. Mhm. Więc dało się to dosyć łatwo wyizolować. No wiesz, ode mnie tak naprawdę do najbliższego dużego miasta jest 300 kilometrów. A do kolejnego dużego miasta jest 800 kilometrów, więc to jest tak trochę inaczej.
No tak.
I ponieważ było tak mało tych zachorowań, to politycy jak zwykle przesadzali w reagowaniu na to. Wystarczyło, że pojawiło się kilka zachorowań w jakimś mieście, które na przykład w Canberrze w pewnym momencie nie było zachorowań od roku u mnie. I nagle pojawiły się trzy i wprowadzono lockdown, co było wręcz śmieszne, jak to opowiadałem ludziom ze Stanów, na przykład oni się absolutnie... No to rzeczywiście było śmieszne, więc jak zwykle politycy przesadzili, no bo politycy niestety są tacy jak wszędzie pod tym względem. Tak naprawdę moim zdaniem cała ta pandemia to przede wszystkim reakcje polityków. To jest moim zdaniem najgorsza część tego, no ale to jest już, trochę mi się nie chce o tym gadać, to jest dosyć filozoficzne, ale wydaje mi się, że to politycy przede wszystkim przesadzili z reakcją na tą pandemię.
Pozostańmy przy tym, że to jest przesadzone i nie mamy się czego bać.
No wiesz co, tak mi się wydaje, czyli z tym, że nie mamy się czego bać, to może przesada, ale ja się jakoś szczerze mówiąc nie boję, tak mówiąc poważnie.
Nie boisz się?
Nie.
No to dobrze. Ja jeszcze chciałam wrócić do tych ubotów. Mhm. Jest taka książka Cursona o tym, jak ko New Jersey znaleziono ubota, znaleźli nurkowie. Ubota, który ponoć był na tych mapach, bo oni próbowali lokalizować, gdzie są zatopione te uboty. Gdzie miał się zupełnie gdzie indziej znajdować. I jest to historia prawdziwa, całkowicie. Książka jest, nie chcę wam za bardzo dużo opowiadać, trochę jest też o nurkowaniach na Andrea Dori, tam wspomniane właśnie w tej książce, bo ci sami ludzie, co nurkowali na Andrea Dori, potem nurkują właśnie na tym ubocie, gdzie muszą zdobyć dowód, że jest to ten, a nie inny ubot, czyli muszą znaleźć jakąś tabliczkę znamionową. Ginie tam kilka osób. To są pierwsze nurkowania na mieszankach. Dopiero uczą się nurkować na mieszankach, właśnie na trimiksie. Książka jest, słuchajcie, taka, że czyta się ją jednym tchem. Książka, pierwsze wydanie, jak rozeszło się bardzo szybko, to potem dochodziło do 500 zł za sztukę na Allegro. No, na szczęście zostały wznowione. W tej chwili można nawet e-booka kupić. Także polecam, książkę jest naprawdę fantastyczna.
No to była w ogóle ciekawa sprawa, bo te wszystkie historie o ubotach, które znajdowały się gdzieś w pobliżu Stanów Zjednoczonych, albo ubota, które płynęły do Japonii. To jest o tyle ciekawe, że my się do tego przyzwyczailiśmy, że Niemcy jednak steroryzowały Europę, prawda? A tu nagle się okazuje, że mieli pewne oddziaływanie nie tylko w Europie, ale też gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, gdzieś na Dalekim Wschodzie, prawda? No i to jest rzeczywiście, to jest sensacja. To jest coś, co przynajmniej dla mnie
tu
jest
jeszcze, sensacja. Tu jeszcze, jeżeli chodzi o tę książkę, to oprócz tego samego jakby tej wątku nurkowań, jest fantastycznie poprowadzona historia, ponieważ jest to historia tych marynarzy, którzy tam zginęli na tym ubocie. Historia ich w Niemczech, kim byli, historia poszczególnych osób, ich narzeczonych, jednego człowieka, który akurat miał zapalenie płuc i nie popłynął. Więc jest to bardzo ciekawie poprowadzony wątek, który pokazuje tych ludzi z takiej strony ludzkiej zupełnie, tych młodych dwudziestokilkuletnich chłopaków.
No tak, tam byli ludzie, którzy mieli 25 polecam. Lat. Mnóstwo kapitanów przecież miało 24-25 lat. To mało kto sobie zdaje z tego sprawę. To byli naprawdę młodzi ludzie. Nawet z mojej perspektywy to byli po prostu młodzieniaszki, prawda? A to byli często kapitanowie łodzi podwodnych. Tomu zadał pytanie, które może zakończymy, bo rozmawiamy już 35 minut. I to jest ciekawa sprawa. Czy kiedyś, jak pływałaś, spotkałaś coś, co jest tajemnicze pod wodą? Czy znalazło się spotkać tajemniczy, latający Holender, ale tym razem podwodny? Czy cokolwiek...
Nie.
Albo jakieś historie może słyszałaś o ludziach, którzy zobaczyli coś dziwnego?
Nie. Pod wodą nie spotkałam i nie widziałam nic takiego, co by mnie zaskoczyło. Tylko tyle, że nasi znajomi norkowie w Chorwacji natknęli się na bombę głębinową, gdzie ją faktycznie spotkali. No, my
ja bym
niestety,
tego nie ruszał.
Ja ci też powiem, takich przykrych spotkań, no to trochę jest, no bo na przykład czasem niestety nurkowie trafiają na zwłoki pod wodą i nam się też to zdarzyło. Więc to tak to czasem bywa. No ale takich dziwnych, niespotykanych rzeczy nie spotkałam.
No, jeszcze
tylko powiem...
No.
Już na koniec jeszcze tylko słowo powiem, bo słuchajcie, sztorm na wodzie jest koszmarem i to chcę powiedzieć, ja przeżyłam trochę tych sztormów. Przeżyłam sztorm na Morzu Norweskim, na kilka na Bałtyku, 1.9 w Kutrze, straszny, na Oceanie Indyjskim, na Morzu Czerwonym to nawet nie zliczę, nawet na Bajkale przeżyłam sztorm. Także... Tak, bo mówiłeś tam o tym, że jest to tak dziwnie, że tyle czasu, że w takiej łupince jesteś na wodzie. Tak, człowiek się czuje taki. Ja pamiętam kiedyś, jak płynęliśmy 12 godzin w sztormie po Morzu Czerwonym w trakcie burzy jeszcze piaskowej, więc dodatkowo nic nie widzieliśmy w ogóle. To powiem ci, że takie przychodzą właśnie myśli, że jest się w takiej łupince gdzieś na środku morza, płyniesz i jesteś taki bezbronny wobec tego żywiołu gigantycznego.
No na pewno to tak. Tyle. Dzięki wielkie. Dzięki. To była Jola. Pozdrawiamy wszystkich.
Wszystkiego dobrego.
Cześć. Jolu, dzięki. No, to dzisiaj rzeczywiście podwodnie się zrobiło, trzeba przyznać. To była Jola z opowieściami o nurkowaniu. Ciekawe, czy ktoś z was kiedyś nurkował. To Misiu się chwalił, że ma jakiś sprzęt do nurkowania. No nie wiem, mnie jakoś to nigdy nie kręciło, ale może do tego kiedyś dorosnę, do nurkowania. Bo głupio byłoby trochę tu mieszkać w Australii, nawet nie ponurkować. Ja kiedyś kilka razy przeżyłem burzę piaskową rzeczywiście w Australii i no nie jest to przyjemne. Chociaż sztormu chyba nigdy nie przeżyłem. To jakąś taką słabą siódemkę na Bałtyku na promie, ale nic więcej. Dobrodziej pisze, że audycja tematyczna, nawet bardzo tematyczna. Bardzo tematyczna i bardzo podwodna. A Tabor pisze, że trafił na zwłoki przy rozewiu, biegając po plaży o 7 rano. No niedobrze. To nieciekawa sprawa chyba. Trafić na zwłoki, biegając sobie po plaży. To było o 7 rano u Tabora, a u mnie dochodzi 6 rano. Co tam w Europie u was? No już 20 prawie. Więc słyszałem, że jeszcze Gumball ma wejść dzisiaj. Ciekawy jestem, czy Gumball wejdzie. Zobaczymy. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że coraz gorzej mi się prowadzi audycję samemu. Coraz gorzej jest mówić podcast, coraz mniej to jest ciekawe, tak mi się wydaje. Chociaż niektórzy mówią, że wychodzi to fajnie, co mnie bardzo cieszy, ale jednak najfajniej się prowadzi audycję we dwóch, gdy można się o coś pokłócić, albo nie pokłócić, albo chociaż zgodzić, ale z kimś. Gdzie można pobiegać wokół jakiegoś drzewa. To mi się pyta, czy będziemy bronili Tajwan przed Chinami. Nie wiem. Nie wydaje mnie się, szczerze mówiąc. Natomiast ja się specjalnie ataku chińskiego nie boję. Przypominam, że z Pekinu do Warszawy jest bliżej niż z Pekinu do Canberry, tak geograficznie, więc nie wydaje mi się, żeby jakoś na razie groził nam atak Chińczyków na Australię. Daj Boże, żebym się nie mylił. Ale wydaje mi się też, że jeżeli Amerykanie nie będą bronili Tajwanu przed Chinami, to Australijczycy tym bardziej nie będą bronili Tajwanu przed Chinami. Nie wiem. A ty, Tomisiu, jak myślisz, czy wy będziecie bronili Tajwanu przed Chinami? Bo z tego co wiem, jest takie prawo w Stanach Zjednoczonych, żeby bronić Tajwanu przed Chinami, a nie ma takiego prawa w Australii. No, podobno właśnie Stany Zjednoczone mają przewagę nad Chińczykami wciąż w łodziach podwodnych. W technologii łodzi podwodnych tu jednak Amerykanie chcą wciąż górą, co jest dosyć ciekawe. To przecież jeden Chińczyk versus jeden kangur. No, to wciąż Chińczycy mają przewagę chyba liczebną. Kosia przeżnurkowała, ale jakoś nie polubiła. A snorkling to już coś innego uwielbiam. Wiecie co, ja wam się do czegoś przyznam. Miałem chyba lat 10 albo 9. To miałem taki zabawkowy zestaw do snorklingu właśnie i próbowałem uprawiać snorkling w wannie. Ale mi się nie spodobało, bo nic nie było widać. Bo praktycznie nic nie widziałem i jakoś może od tego czasu nurkowanie jakoś tak nie bardzo, to chyba nie moja bajka. Nie moja bajka, man. Ale jak na przykład bym miał kiedyś możliwość kupić sobie łódź podwodną, albo na przykład kupić takiego ubota z demobilu, no, to już bym chętnie sobie popływał. Jakoś mi się to wydaje właśnie ciekawe, że tu na ziemi, znaczy na górze jest sztorm, a my nagle schodzimy pod wodę i płyniemy pod wodą. Albo te historie, gdzie Amerykanie płyną łodzią podwodną pod biegunem północnym. Jakoś tak wydaje mi się to takie przytulne. No dobrze, kochani moi drodzy. Jak to nic nie było widać. No, jakoś woda w wannie była taka szara. Nic nie widziałem, a to mi się pisze, że snorkling w wannie to tylko z dziewczyną. Nie wiem, ja już miałem 9 lat, już byłem za duży, żeby się w tej wannie mieścić, a co dopiero jakąś dziewczynę tam jeszcze miał włożyć tej wanny. Nic, nie, to mi się tu jakieś bajki z mchu i paproci opowiadasz. Ja nie wiem, jaką ty miałeś wannę, albo jaką ty miałeś dziewczynę, że byłeś dawałeś radę robić snorkling w wannie z dziewczyną. Chyba, że masz taką, masz amerykańskie wanny, to pewnie jak nasze baseny, no to jeszcze rozumiem. Ale ja w każdym razie byłem za duży na snorkling w wannie z dziewczyną. Nic nie było widać, bo woda była brudna w domu, bo to było po kąpieli. A ja miałem 9 lat, więc zrozum mnie, człowieku. No dobrze, moi kochani, to było z prawej strony mapy. Następne z prawej strony mapy będzie niedługo, jak zwykle. Jeżeli ktoś chce jeszcze na szybko zadzwonić, to można dzwonić, skrypnąć na radio, a może też zasponsorować audycję. Też można. A tymczasem Borem Lasem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że ta audycja o łodziach podwodnych jakoś przypadła wam do gustu. Mnie ten temat bardzo interesuje i polecam wszystkim, żeby trochę na ten temat poczytać, posłuchać, bo łodzie podwodne to mój ulubiony rodzaj okrętów. Pyta się Piotr, kiedy znowu, czy za 2 tygodnie. Tak, myślę, że za 2 tygodnie mam trochę smutny temat. Przygotowuję właśnie, bo w Australii mieliśmy dosyć no nieciekawe wydarzenie, które się na szczęście skończyło dobrze, ale to o tym za 2 tygodnie, a może za tydzień, może już się uda, kto wie. Chyba raczej za 2 tygodnie. Największy problem w przygotowaniu tych audycji to wcale nie to, że muszę zaczynać tą audycję o 4 rano, tylko to, że muszę zawsze się odrobinkę, chociaż trochę przygotować. To jest zawsze największe wyzwanie dla mnie. O, weszło już słońce, dochodzi 6 rano, czas iść spać. Dobranoc wszystkim, dobrej nocy i do usłyszenia niedługo. Cześć.